I rozmawiamy. Witam ponownie w naszym studio pana senatora. Szczęść Boże w nowym dniu.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże państwu.
Witamy. I mamy już telefon. Jest pan Kazimierz z Dolnego Śląska z nami. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kochany ojcze i szanowny panie senatorze, ja jestem radykalnie trochę nastawiony do pewnych rzeczy i krótko, nie będę długo, ale chciałbym się odnieść. Jest to moje przemyślenie. Zacznę może od smoleńskiej katastrofy. Ja wracałem 18 lat temu z pogrzebu, akurat z pogrzebu mojego syna z Ameryki Północnej. Wracałem samolotem i kiedy byliśmy 20 minut drogi od Warszawy, padł rozkaz z lotniska Okęcie, nakaz właściwie, żeby nie lądować, ponieważ na lotnisku jest mgła. I pilot miał kołować dookoła Warszawy i następnie, kiedy ta mgła nie opadnie, miał odlecieć do Gdańska. Kołowaliśmy tak około 20 minut, mgła opadła, samolot wylądował. Wszystko bardzo w porządku. Wielki szacunek do obsługi lotniska Okęcie. I takie jest prawidło. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jaką, panie senatorze, pan oprócz tego, że jest prawnikiem, jest pan również politykiem. I żaden temat polityczny nie jest panu obcy. Więc odniosę się do jednej rzeczy. Takiej, może troszeczkę abstrakcji, ale jeżeli chodzi o śmierć pana Lepera. PiS rządził razem w koalicji z Samoobroną i z Ligą Polskich Rodzin. I dlaczego? Ja tu obwiniam całkowicie za to pana Tuska i pana Schetynę. Ponieważ spotykali się potajemnie u pana Giertycha w mieszkaniu, tam snuli intrygę, wyciągnęli pana Lepera, wciągnęli w tą intrygę pana Lepera, doszło do rozwalenia, przecież tam było tylko rano, wchodzą do koalicji, po obiedzie wychodzą z koalicji. Ten człowiek z nikim nie był w stanie rządzić, bo przecież on rządził też z SLD, był tam wicemarszałkiem, prawda, też to wszystko zostało rozwalone. Następnie tak, rozwalili koalicję.
Panie Kazimierzu, bo ja się obawiam, że nam troszeczkę temat się bardzo rozszerzy, prawda?
Już tylko,
bo mówimy jednak ojca. Kontekst współczesny.
Tak, już tylko kończę, bo to jest bardzo ważna rzecz.
A wie pan, też trzeba mieć informacje, że tak powiem, no, potwierdzone, żebyśmy
tak,
też...
Tak, a to jest potwierdzona informacja, ponieważ spotykali się w mieszkaniu pana Giertycha.
Ma pan, ale ma pan zdjęcia?
Albo... Były zdjęcia w gazecie publikowane jak najbardziej. Ja to daję z przedruku.
Ja tylko tak pytam. Tylko pytam
tak,
dla
tak, jak najbardziej,
pewności.
Proszę kochanego ojca, jak najbardziej. To jest, spotykali się pan Schetyna i pan Tusk, jeździli do mieszkania pana Giertycha, spotykali się tam, intrygę robili, rozwalili koalicję, proszę ojca. Ludzie z Samoobrony, z Sejmu wyszli po prostu na bruk, zostali, można powiedzieć, wyrzuceni, ponieważ im tam obiecali, że oni wejdą do Sejmu, to zrobią koalicję z Platformą Obywatelską. Tak nie wyszło. I już ostatni wątek. Kiedy nastąpiło samobójstwo pana Lepera, został wciśnięty przycisk, tak zwana klatka stop w telewizji, bo czytałem to ostatnio właśnie w gazecie i na monitorze telewizora był polityk, który się nazywał Donald Tusk. Czyli pan Leper wyraźnie dał do zrozumienia, kto jest całą tą intrygą, kto
tak.
wszystko...
Panie Kazimierzu, bo śledztwo jeszcze trwa, pan już ma... Tu gotowe,
tak, to jest moje
gotowe
przemyślenie. Proszę ojca, to nie jest Radia
Dobrze.
Maryja przemyślenie. To jest moje przemyślenie i oparte na faktach.
Ale prosimy o pytanie jednak, dobrze?
Tak. Pytanie moje do gościa. Moje pytanie jest takie. Trochę mam, to znaczy się może nie pretensji do pana Kaczyńskiego, ale pan premier, doktor Kaczyński powinien zainteresować się przede wszystkim, że dlaczego Platforma cały czas jest w telewizji. Nastawiam pierwszy program, Platformę, nastawiam drugi program, nastawiam trzeci program, Żakowski tam jest, Kuczyński jest cały czas.
Jakie pytanie, panie Kazimierzu? Jeszcze bardzo proszę.
Dlaczego tak się dzieje?
Dobrze.
Dlaczego PiS nie interweniuje?
Będzie trudno odpowiedzieć, bo tutaj nie mamy pana prezesa, tylko mamy pana senatora.
Tak,
ale spróbujemy odpowiedzieć panu Kazimierzowi.
Może zacznę od ostatniego pytania. Dlaczego w telewizji jest Platforma? Myślę, że mamy do czynienia w Polsce z pewnym ewenementem na skalę światową. na skalę światową, jeżeli myślę o państwach demokratycznych. Generalną zasadą w państwach demokratycznych jest to, że media kontrolują władzę, kontrolują aktualnie rządzących. I w tym zakresie odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu transparentności życia politycznego, odgrywają istotną rolę w budowaniu w ogóle demokracji. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem nienotowanym nigdzie indziej. Oto media kontrolują, przynajmniej większość mediów kontroluje opozycję, a nie rządzących. I to z tych względów właśnie, jak pan na to zwrócił uwagę, więcej prezentowane jest ugrupowanie rządzące i rządzące ugrupowanie zazwyczaj w dobrym kontekście, natomiast opozycja zazwyczaj w sposób mniej korzystny. I myślę, że to też jest zjawisko niepokojące, bo obywatele powinni wiedzieć, co czynią rządzący. Taka kontrola medialna służy przecież społeczeństwu. Pomaga w przejrzystości, jak już wspomniałem, w przejrzystości życia. Również i mobilizująco wpływa na samych rządzących. Jeżeli rządzący mają świadomość tego, że ktoś patrzy na ręce, wówczas również starają się w sposób jak najuczciwszy i jak najlepszy wywiązywać ze swoich funkcji. Jeżeli rządzący wiedzą, że cokolwiek by nie uczynili, to życzliwe im media to usprawiedliwią, wytuszują, wyjaśnią, to jest elementem takim rozzuchwalającym. I to jest zjawisko niepokojące, z tego względu, że tracą na tym obywatele. My przecież dostrzegamy tą kwestię i państwo chyba zwróciliście uwagę na to, że staram się mówić generalnie o problemie państwa, a w mniejszym stopniu o katastrofie smoleńskiej. Jakkolwiek tym żyję, to dla mnie jest zjawisko, to jest szalenie dla mnie ważne z przyczyn, o których już wcześniej mówiłem. Tym niemniej właśnie rządzący i życzliwe im media próbują przedstawiać opozycję w takim świetle, że jest to ugrupowanie monotematyczne, że Prawo i Sprawiedliwość jest takim ugrupowaniem, które zajmuje się tylko katastrofą smoleńską i niczym więcej. I właśnie te media ignorują fakt, że jako jedyna partia już od dłuższego czasu prezentujemy swój program, program swojej działalności politycznej, gospodarczej. Proponujemy konkretne rozwiązania, by Polskę modernizować, by życie w tym kraju stawało się lepsze. Jakoś ten fakt umyka uwadze mediów, tego się nie pokazuje, tylko stale próbuje się nas zaszufladkować, że zajmujemy się do znudzenia jednym tematem. Mało tego, próbuje się stworzyć takie wrażenie, że obywatele już są zmęczeni Smoleńskiem, no trudno żyć ciągle żałobą, że przecież każdy potrzebuje, każdy ma swoje problemy, martwi się o to, co włożyć do garnka i tak dalej, i tak dalej. I obawiam się, że wielu obywateli mogło ulec takiej właśnie manipulacji. Tymczasem tak nie jest. My sprawę Smoleńska widzimy w kategoriach problemu państwa, ale jednocześnie zajmujemy się całym obszarem życia gospodarczego i politycznego i mamy konkretne propozycje i konkretne rozwiązania, które należy wdrożyć. Ja chociażby przypomnę taką kwestię, o której się dziś nie pamięta. Wielu zapewne z państwa pamięta ten moment, kiedy pan premier ogłosił, że oto już niebawem wchodzimy do strefy euro. Kto wtedy protestował przeciwko temu? Właśnie premier Jarosław Kaczyński. Mówił, że to jest niedobry moment. Kto pamięta dziś o tym, kiedy rząd nie tylko, że nie mógł tego euro wprowadzić, bo to były słowa rzucone na wiatr. Polska nie była w ogóle przygotowana, nie spełniała warunków do tego, by wchodzić do strefy euro w terminie zakreślonym wówczas przez premiera Tuska. A kto o tym pamięta dziś, gdy premier mówi, że się z tego ostatecznie wycofał teraz? Kto o tym wspomina, że to wcześniej, kilka lat temu, przed tym przestrzegał premier Jarosław Kaczyński?
No właśnie, pytanie, co by było, gdyby teraz w tym momencie tego kryzysu globalnego i to, co widzimy w Europie, my byliśmy jeszcze w strefie euro, prawda? Jakby to wpływało ostatecznie na stan polskiej gospodarki. Więc wiele jest takich pytań. No i to pytanie, myślę, troszeczkę retoryczne pana Kazimierza. Pozdrawiam gorąco. No bo no cóż może lider opozycji wpłynąć na media, prawda, które są, no powiedzmy też pod jakim wpływem, w jakich rękach, prawda?
No widzimy, jaki los spotyka niezależne media, jakim jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, pod jakim obszczałem są, a przecież to są media obiektywne, które relacjonują prawdę. I z tego względu, pewnie dla niektórych, dla tych, którzy mają pełne usta pluralizmu i wolności słowa, stają się niewygodne. Chciałbym też jeszcze odnieść się do kwestii, pan nawiązał do bezpieczeństwa w lotnictwie. Pan Kazimierz wspomniał o tym, jak funkcjonują lotniska, w szczególności wspomniał o swoim doświadczeniu dotyczącym lotniska na Okęciu. Warto powiedzieć, jak szalenie ważną rolę odgrywają kontrolerzy lotów. We wcześniejszych wypowiedziach przywoływano słynną już wypowiedź, że nawet gdyby szympans tam siedział na lotnisku i tak dalej, i tak dalej. Pragnę podkreślić jednak, że są ludzie zaufania. Dla pilota to, co przedstawia kontroler lotów, jest rzecz święta. W jakimkolwiek by państwie nie lądował, wszędzie istnieje dość silna więź emocjonalna między załogą samolotu a pracownikami wieży kontroli lotów. Jest pełne zaufanie, że jak wieża kontroli lotów coś mówi, to przekazuje wiedzę rzetelną i dobrą. Pragnę również podkreślić to, że Smoleńsk był lotniskiem wojskowym, a na wojskowym lotnisku o tym, czy samolot może lądować, czy też nie, decyduje wieża kontroli lotów. I proszę zwrócić uwagę na to, że ten samolot był sprowadzany. I o dziwo, pracownicy wieży kontroli lotów wcześniej odprawili IŁA-76 z uwagi na złe warunki. Również w początkowej fazie nosili się z zamiarem odprawienia na drugi krąg samolotu z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie. Dopiero po kontaktach ze znaną państwu logiką w Moskwie, z którymś z generałów, zdecydowali, właściwie to nie oni zdecydowali, ale z rozmów zarejestrowanych wynika, że dostali polecenie sprowadzania samolotu. I tu warto podkreślić to, że samolot nie zamierzał lądować. Być może, że to jeszcze nie do wszystkich z państwa dotarło, bo przecież z uporem maniaka od pierwszych chwil wprowadzano tezę, że piloci mimo fatalnych warunków chcieli za wszelką cenę lądować. Dorabiano różne inne jeszcze wersje dotyczące zmuszania pilotów i tak dalej, okazały się one fałszywymi, nieprawdziwymi. Natomiast przez stronę rosyjską do dnia dzisiejszego przemilczana jest kwestia, że piloci podjęli decyzję o odejściu, że pierwszy pilot powiedział odchodzimy, że drugi pilot powtórzył komendę odchodzimy, że wykonali czynności, które powinny spowodować wzniesienie się samolotu do góry i o zgrozo, samolot zamiast unieść się do góry opadł, spadał w sposób dramatyczny, spadał w dół. I natomiast jeżeli ktoś by twierdził, że przecież zamierzał lądować, bo miał otwarte podwozie. Ja nie jestem specjalistą z tej dziedziny, ale jak ktoś chce szukać prawdy, to może jej szukać u ludzi mądrzejszych, którzy na tej dziedzinie lepiej się znają ode mnie. Otóż myślę, że warto podzielić się tą refleksją, że samolot schodząc do lądowania powinien wytracić prędkość, ale jednocześnie powinien utrzymywać moc silników. Po co to jest potrzebne? No potrzebne jest to po to, żeby był cały czas gotowy, jeżeli zejdzie do wysokości decyzyjnej, żeby był gotowy na odejście. Ale żeby zmniejszyć prędkość, nie zmniejszając mocy silników, po to otwiera podwozie. Podwozie w tym wypadku pełni rolę hamulca. Podwozie stanowi opór powodujący zwolnienie prędkości, a jednocześnie moc silników jest utrzymywana. I z tego też względu to potwierdza tą tezę, że piloci mimo wypuszczonego podwozia nie zamierzali lądować, wydali komendę do odejścia, powtórzyli ją i wykonali wszystkie czynności, żeby samolot mógł odejść. Dlaczego nie odszedł? Myślę, że zespół parlamentarny do spraw badania katastrofy smoleńskiej uczyni wszystko, żeby te kwestie wyjaśnić. Ale jeżeli naród chce dowiedzieć się prawdy o Smoleńsku, to musi spowodować jedno. Tej sprawy nie mogą wyjaśniać ci, którzy do tego doprowadzili. Dlatego też, jeżeli naród chce prawdy, to powinien podjąć określone decyzje. Ktokolwiek by miał w Polsce rządzić, ale prawdy nie wyświetlą ci, którzy za to, co się wydarzyło w Smoleńsku, ponoszą taką czy inną odpowiedzialność. Mówiąc taką czy inną, myślę nie tylko po odpowiedzialności prawnej, ale i również o odpowiedzialności politycznej.
Tak, to może telefon następny, panie senatorze, a może nawiążemy jeszcze do tego pytania wcześniejszego, bo tak to damy jeszcze okazję słuchaczom, bo są telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Tutaj Zofia z Krakowa.
Witam pani Zofię, bardzo prosimy.
Witam wszystkich państwa w studiu.
Szczęść Boże.
Chciałam wrócić jeszcze właśnie do Smoleńska, ale do czasu przed jeszcze katastrofą. Tydzień przed katastrofą była rozmowa na antenie Radia Maryja, to było w sobotę przed południem, kiedy są rozmowy takie między nami. I była rozmowa między pewną redaktorką i ojcem Tadeuszem na temat właśnie tego wyjazdu. I podawała pani redaktor, że ma już pełną listę tych, którzy mieli lecieć, że już tydzień wcześniej dostała od jakiegoś redaktora tą listę. No i komentowała to w ten sposób, że to jest niedopuszczalne, że to są rzeczy tajne, że to nie powinno być podawane. No i jeszcze na końcu powiedziała, ta rozmowa trwała parę minut, jeszcze powiedziała właśnie, że pani Walentynowicz zamieniła się z kimś, że będzie lecieć. I tak rozmowa się skończyła. I po tej rozmowie ja słyszę głos, taki męski głos, znany. Mam już trupa. I skończyło się. Rozmawiałam z paru osobami na ten temat i z jedną panią, taką nie osobiście rozmawiałam, ale przez znajomą. Ona słyszała też to, tylko że nie mieszka w Polsce, trudno się z nią skontaktować, bo mieszka w Austrii. I właśnie to już było ukartowane. I to właśnie, to świadczy o tym, ja początkowo nie zwróciłam na to uwagi. Pytałam się też jednej znajomej, która słyszała tą audycję, ale mówi, że była zajęta w kuchni i nie zwróciła w ogóle uwagi na te słowa. Na te słowa.
Pani Janino, tak?
Zofia.
Pani Zofia, przepraszam, dziękujemy za ten telefon. No, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Dziękuję.
Dziękujemy pani. Jeśli chodzi o tą listę, to było rzeczą chyba znaną, że taka lista była, prawda, krążyła. Lista pasażerów wcześniej, kto tam miał być, ale jak to?
Tak, to prawdą jest to, że lista była sporządzona. Mało tego, czasami ktoś zastanawia się, no jak mogło do tego dojść, żeby w jednym samolocie znajdowało się tyle osób. Próbuje się zrzucać tutaj czasami winę na kancelarię prezydenta. Pragnę podkreślić, że jeżeli chodzi o generałów, to ich obecność na pokładzie samolotu była za pełną akceptacją ministra obrony narodowej. Mało tego, to przecież nie kancelaria prezydenta jest specjalistą od zabezpieczania, ale służby podległe panu ministrowi Jerzemu Millerowi. To właśnie tam są specjaliści od tego, W jaki sposób i jakie czynności należy podjąć, żeby zapewnić bezpieczeństwo całemu samolotowi i wszystkim pasażerom znajdującym się na pokładzie? Nie mam cienia wątpliwości co do tego, że w oparciu o tą wiedzę, którą ja posiadam, a która wypływa również z Białej Księgi opublikowanej przez zespół parlamentarny pod kierownictwem pana ministra Antoniego Macierewicza, że w tym zakresie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a w szczególności BOR, nie dopełniły swojego obowiązku. Kiedyś wspominałem o tym, że na wieży kontroli lotów w Smoleńsku też nie dopełnili swoich obowiązków. Niewypełnienie tych obowiązków zostało wypunktowane w tak zwanym raporcie Jerzego Millera. Efekt tego jaki był? Pan pułkownik Krasnokucki został awansowany. W Polsce niektórzy przedstawiciele niektórych służb też nie dopełnili swoich obowiązków, o czym wiemy, zostali awansowani do stopnia generała. Także można się dopatrywać pewnej analogii, o czym kiedyś w swoim wystąpieniu w Senacie również wspomniałem. Myślę, że pewne awanse były awansami przedwczesnymi, bo one nastąpiły, zanim jeszcze raport się ukazał.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo. Halo, halo. Ktoś jest, ale niestety nie słyszymy się dobrze, bo albo ma radio włączone, albo nie wie. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, ja do audycji.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd? Witamy.
Bernard z Poznania.
Panie Bernardzie, bardzo prosimy, tylko wyciszamy radio i mówimy, tak?
Jest wszystko wyciszone.
Dobrze, proszę bardzo.
Więc ja prosty człowiek jestem oczywiście. Jeżeli chodzi o sprawę smoleńską, dla mnie było jasne, jeżeli już wszystko zostało przekazane w ręce po prostu pana Putina. A jeszcze na dodatek jak zaczęli po prostu rozwalać to wszystko, no to przecież sprawa była wyjątkowo jasna. Także nie chcę więcej mówić, ale dla mnie sprawa jest zupełnie oczywista. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chodziło, panie Bernardzie, panu o stan wraku, prawda? Wraku samolotu tego. Dziękujemy bardzo.
No myślę, że warto zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz. Otóż, gdy czasami próbuje się pokazywać w ten sposób, że oto zarówno Rosjanie, myślę tutaj o Maku, jak i o komisji pana ministra Jerzego Millera, że doszli do takich samych faktów. Zresztą sam pan minister Jerzy Miller w Senacie podkreślał to, że co do faktów, to obydwa raporty, i raport Maku, i raport przygotowany przez zespół ludzi, którymi kierował, co do faktów jest zgodny, natomiast różni się interpretacją. No ale jak miał się ten raport nie różnić, skoro bazował na tych dowodach, które zostały dostarczone przez Rosjan? Chciałbym, ponieważ wcześniej w pytaniach była mowa, że ministrowie w różnych wypowiedziach mijali się z prawdą, chciałbym chociażby nawiązać do ostatniego wystąpienia pana ministra Jerzego Millera w Senacie. Teraz w sierpniu. Mianowicie pan minister Miller pytany był przez senatorów, czy rzeczywiście polscy eksperci badali wrak samolotu. Jako prokurator z 30-letnim doświadczeniem wiem, że do podstawowych obowiązków śledztwa należy dokonanie zabezpieczenie podstawowych dowodów, dokonanie oględzin, zabezpieczenie dowodów rzeczowych. Otóż dziś mogę powiedzieć, że w tych czynnościach polska strona nie uczestniczyła. Gdy pytałem pana ministra, czy polscy specjaliści właśnie z komisji pod przewodnictwem pana Edmunda Klicha, czy oni dokonywali oględzin wraku wtedy i czy eksperci z komisji pana ministra Jerzego Millera, czy dokonywali oględzin maku, wtedy padło zapewnienie, że ależ oczywiście, że tak. Wówczas wyciągnąłem jeden z dokumentów, jaki znajduje się w Białej Księdze, a jest to dokument skierowany do pana ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka i do pana ministra, szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego. W tym dokumencie stwierdza się, że polscy specjaliści z komisji badającej przyczynę katastrofy nie zostali dopuszczeni do dokonania bardzo ważnych czynności na miejscu zdarzenia, w szczególności, że zostali niedopuszczeni do oględzin maku. I któż to podpisał? Podpisało to 13 z imienia i z nazwiska 13 członków komisji pana Jerzego Millera. Ja ten dokument podczas posiedzenia plenarnego Senatu zaprezentowałem i prosiłem pana ministra Millera, żeby się ustosunkował. To w końcu gdzie prawda jest? Kilka minut wcześniej twierdził, że wykonano wszystkie czynności i że dokonano oględzin wraku samolotu, a gdy odczytałem dokument, z którego zupełnie co innego wyglądało, pan minister, jak zwykle w takich sytuacjach, po prostu zbył mnie w dość cyniczny sposób. Ale myślę, że to nie pierwszy przypadek, kiedy ministrowie wprowadzali opinię publiczną w błąd.
Drodzy Państwo, i kolejny telefon. Przypomnę, naszym gościem jest pan senator Stanisław Piotrowicz. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Prosimy.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże, witamy. Kto i skąd?
Janusz z Warszawy.
Witam, panie Janusz.
Bardzo mi miło, że mogłem się dodzwonić. I chciałbym powiedzieć tak, trochę logiki w tym, co tutaj, co pan senator mówił i redaktor, ksiądz redaktor. Przepraszam, jestem troszeczkę zdenerwowany, ale...
Odwagi,
powiem, o co mi chodzi. I jeżeli była przed chwilą mowa o awansach. Logika wskazuje na to, kogo się awansuje. Jeżeli człowiek wykonał dobrze zadanie, no to się awansuje. Także nie trzeba się dziwić tym awansom, że one nastąpiły przed raportem. One nastąpiły po prostu w imię zasług, tak jak i w Rosji, tak i w Polsce.
Tak, to tyle, panie Januszu, tak?
Tak, dziękuję.
Ta refleksja, nie pytanie, tylko refleksja. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Tak zrozumiałem wypowiedź pana Janusza, że w imię zasług, to słowo zasług w cudzysłowie ujął, bo tak ono zabrzmiało dla mnie. I myślę, tak jak już powiedziałem wcześniej, krytycznie raport pana ministra Jerzego Millera odniósł się do zachowania kontrolerów na wieży. Efekt awansowanie. Dziś wiemy również, że ze swoich obowiązków nie wywiązali się między innymi funkcjonariusze BOR-u. Również w tym zakresie nastąpiły awanse.
Mamy telefon kolejny. Jest z nami pani Ewa, tak?
Tak.
Witamy. Szczęść Boże, pani Ewo. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Ewa z Chełma. Ja dzwonię z taką sprawą. Panie senatorze, trzeba by jeszcze raz wrócić do rozmów ostatnich słów wypowiedzianych przez pilota. Mianowicie 13 maja 2010 roku ukazał się wywiad z prokuratorem rosyjskim Bastrykinem, który obiecał, że ujawni nam ostatnie słowa z zapisu skrzynek pod warunkiem, że dziennikarze nie ujawnią, kto jest ujawniającym. To prawda, dziennikarze Faktu, bo tu chodzi o gazetę Fakt, ujawnili, że chodzi o rosyjskiego prokuratora z Komitetu Śledczego Bastrykina. Jego wypowiedź brzmiała: nie można tego słuchać spokojnie, bo ostatnie słowa to jest jeden wielki krzyk, że pilot Protasiuk krzyczy Jezu, Jezu. Co się okazuje, kiedy skrzynki zostają niby rozszyfrowane, dlaczego mówię niby? Bo słowo Jezu zostaje zamienione na jedno wielkie przekleństwo. I teraz jeżeli ktokolwiek jest jakimkolwiek kierowcą, to wie, chociażby kierowcą samochodu, wie doskonale, że jeżeli coś jedzie na mnie, coś jest nie tak, czuję niebezpieczeństwo, krzyczę Jezu. Jeżeli ja coś zrobię złego, to wtedy mnie się wyjdzie brzydkie słowo, bo ja coś zwaliłem, zepsułem. Skoro jeszcze nikt nie ma dostępu do skrzynek, ale Bastrykinowi wypsnęło się, że ostatnim słowem było słowo Jezu, to ma zupełnie inne znaczenie psychologiczne dla rodziców świętej pamięci pana Protasiuka, co było ostatnim słowem wypowiedzianym przez syna, czy przekleństwo, czy jednak błogosławieństwo i wzywanie Bożej pomocy. Ale patrząc też w inny sposób, w sposób śledczy, to świadczy o tym, że co innego nam przekazano, a co innego później przekazano już po rzekomym, dokładnym odczycie czarnych skrzynek, gdzie zapis został o ileś tam sekund wydłużony, a to przecież sami pracownicy CIA powiedzieli, że dać im skrzynki na jeden dzień, to potrafią przerobić do stopnia, że można usłyszeć arię operetkową śpiewaną przez błogosławioną Matkę Teresę z Kalkuty. Więc jeżeli ktoś napisał w Polsce, któryś dziennikarzy, że prokurator rosyjski Bastrykin mówi, iż ostatnimi słowy było Jezu, następnie w prasie rosyjskiej takie same artykuły możemy znaleźć i nikt z Rosji tego nie zakwestionował, to jest to temat warty dalszej uwagi.
Pani Ewo, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Istotnie pamiętam, że w prasie pojawiły się te ostatnie słowa Jezu, Jezu. Istotnie mogę potwierdzić to, że później zamieniono je na inne słowa. Ale zresztą trzeba też zwrócić uwagę na to, że Rosjanie również tak odczytali skrzynki, że bardzo istotnych dla sprawy słów wydanych komend przez pierwszego pilota i drugiego odchodzimy również nie odczytali. To pokazuje, że we wszelki możliwy sposób manipuluje się. Manipuluje się opinią publiczną, manipuluje się dowodami rzeczowymi. A dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że strona polska nie podjęła żadnych działań w kierunku zabezpieczenia dowodów rzeczowych. Ktoś by powiedział, no dobrze, Rosjanie by nie dali. Ale czy to normalne jest, że państwo polskie, będące właścicielem wraku, będące właścicielem wszystkiego, co znajdowało się tam na tym pokładzie, myślę o telefonie satelitarnym, o laptopach, o telefonach komórkowych, przecież to są rzeczy, które stanowiły, zawierały w sobie, mogły zawierać i pewnie zawierały tajemnice państwowe, tajemnice wojskowe. Jeżeli ktoś twierdzi, że no nie było SMS-ów, czy nie było informacji w laptopach, na pewno były kontakty w telefonach dla obcych służb, kto z kim się kontaktuje, kto kiedy do kogo telefonuje, ma szalone znaczenie.
Byli generałowie przecież należący do paktu NATO, prawda, którzy też, powiedzmy sobie, znaczenie generałów naszych
ale
w tym pakcie.
Ale oczywiście ojciec ma rację.
Ale na terenie przecież Rosja nie jest członkiem.
W końcu to byli generałowie natowscy. I ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, przecież Rosjanie by tego i tak nie dali. No ale dlaczego my oceniamy a priori, skoro rząd polski w ogóle się o to nie zwrócił? Trzeba było się zwrócić, wtedy Rosjanie by się tłumaczyli, dlaczego tego nie dają.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, jest pan Leszek, tak?
Szczęść Boże, tak mówi Leszek z Oliwy, pozdrawiam witam ojca i pana senatora.
Witam.
Ja będę mówił 2 do 3 minut, tak jak sugeruje ojciec dyrektor, jestem zdyscyplinowanym słuchaczem, dlatego proszę mnie nie wyłączać przedwcześnie. Chciałbym parę...
Nie wyłączamy, tylko zawsze, żeby było bardziej stara mi się pytanie, prawda?
Ojciec jest, jest sympatyczny i nie wyłącza po cichu i nie udaje, że to słuchacz się wyłączył. To dobrze.
Panie Leszku, proszę bardzo.
Panie senatorze, pan jest prokuratorem i człowiekiem rozsądnym, chłodnomyślącym.
Nie mogę funkcji łączyć.
Halo?
Prostuję, że byłem prokuratorem, zanim zostałem senatorem, bo tych funkcji łączyć nie można.
Doskonale, a to znaczy ma pan to doświadczenie. Panie prokuratorze, panie senatorze, jeżeli przesłuchuje pan świadka i złapie go pan na jednym lub drugim kłamstwie, to myślę, że jego sprawozdanie, które powiedzmy ma do napisania, jego relacja, jest dla pana w całości niewiarygodna, skoro złapał go pan na jednym czy drugim kłamstwie. To jest chyba oczywiste.
No, w pełni z panem zgadzam się. W praktyce sądowej nawet tego rodzaju argumentacja się pojawia, tak. Bo przecież sąd musi rozstrzygać i bardzo często rozstrzyga. Tym świadkom daje wiarę, tamtym tak. Nie daje wiary. Co prawda do pewnych kwestii się nie może odnieść, ale tak jak właśnie pan powiedział, ponieważ w wielu innych kwestiach, co sąd wykazać może, świadek jest niewiarygodny, dlatego też i również dobrze. W pozostałej I części dlatego, należy się sceptycznie odnieść tak. Do tego.
I dlatego do czego zmierzam? Otóż skoro śmieją się państwo z raportu Millera, mówicie, że to jest nic nie warte, to jest powielenie raportu Maku, no to dlaczego wybiórczo wydobywacie państwo z tego raportu Millera zdanie i argumenty, że oni nie chcieli lądować, że nie było nacisków na pilotów, wtedy okazuje się, że w tych momentach raport Millera jest dobry, bo potwierdza tezę, tak przynajmniej twierdzi pan Macierewicz, a w innych wypadkach niedobry, więc albo odrzucamy ten raport Millera, bo on jest nic nie warty, albo akceptujemy go, ale stosowanie takie wybiórcze, wyciąganie pewnych fragmentów, które nam pasują, a które nie, jest, wydaje mi się, nadużyciem. To samo dotyczy, panie senatorze, tego odczytu czarnych skrzynek. Bardzo pasują nam słowa, gdzie jest zapisane na ścieżce, na kursie. Pan Macierewicz często to powtarza, że ci Rosjanie, dziwne też, że Rosjanie, mając w rękach tak długo ten zapis, nie wykasowali tych, ale przecież te słowa ich obciążają. Przecież jak można zrobić, zapisać arię operetkową śpiewaną przez Marię siostrę Teresę z Kalkuty, to trzeba było wyciąć te słowa obciążające na kursie, na ścieżce, a nie uczynili tego. Ale te słowa są nam przydatne. Natomiast słowa, które padają wcześniej, gdzie są piloci wielokrotnie ostrzegani przed pogodą niedobrą, że nie ma warunku do lądowania, na to się w ogóle nie patrzy, prawda? To dziwne, też wybiórczo. Czyli albo ten zapis jest zmanipulowany, odrzućmy go i nie powołujmy się na ani jedno słowo z tego zapisu, albo traktujmy go poważnie. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, proszę jeszcze mi pozwolić powiedzieć. Panie senatorze, no, pan powiedział o tym, że powinno być lotnisko zamknięte, że nie dopełnili obowiązku kontrolerzy. Wprawdzie chcieli, ale dano im sygnał gdzieś z Moskwy, żeby tego nie czynić, żeby sprowadzać. Być może tak było, ale proszę sobie przypomnieć całą atmosferę wokół tej sprawy. Pan premier rzeczywiście rozdzielił wizyty, pojechał sam, ale pan prezydent chciał swoją tę wizytę doprowadzić do końca. I wiemy, jak napięta była atmosfera wokół tej całej sprawy, wokół tej wizyty pana prezydenta w Katyniu. I teraz, gdyby rzeczywiście zamknięto lotnisko przed nosem pana Kaczyńskiego, nie oszukujmy się, to byłaby sprawa nie z tej ziemi. Ja nie boję się pomyśleć, co by wówczas powiedział pan Macierewicz. Te ruskie zatrzasnęły naszemu prezydentowi drzwi.
No, to już jest, panie Leszku, zgodnie do przyszłości.
Ale proszę pozwolić, bo ja bym chciał, żeby pan senator zmierzył się z prawą argumentacją.
Dobrze, to już oddajemy głos, dobrze?
Proszę się nad tym bardzo.
Panie Leszku, dziękujemy za refleksję. Pozdrawiamy.
Oczywiście, że odniosę się do tych kwestii. Pierwsza rzecz to jest taka. O tym, że lotnisko nie nadaje się do lądowania, powinni nam powiedzieć nie Rosjanie, a przedstawiciele naszych służb specjalnych. I wtedy nie byłoby żadnego zgrzytu międzynarodowego, bo to było obowiązkiem służb podległych naszemu polskiemu rządowi na lotnisku być, zbadać stan lotniska i również tam być i utrzymywać kontakt z załogą polskiego samolotu. I nikt by wtedy nie miał pretensji do strony rosyjskiej, że zamknęła lotnisko, bo tą informację potwierdziliby przedstawiciele polskiego państwa. Natomiast nie wiem, czy pan zwrócił uwagę na to, że samolot z polskim prezydentem zbliżał się do Smoleńska i nikt ani po stronie rosyjskiej, ani po stronie polskiej nie wiedział, gdzie go odesłać. To jest dopiero dramaturgia, kiedy samolot się zbliża do Smoleńska, Rosjanie nie wiedzą, na jakie lotnisko go skierować, a oczywiście w polskich dokumentach figuruje jako lotnisko zapasowe Mińsk i Witebsk. Witebsk, jak się potem okazuje, w tym dniu jest lotniskiem nieczynnym. To proszę mi powiedzieć, czy rzetelnie się wywiązano ze swoich obowiązków? Po drugie, obydwa lotniska były przecież na terenie innego państwa. Nikt przecież nie zadbał o to, żeby zapewnić wizy, a trzeba było zakładać w planach, jeżeli przewiduje, że tamte lotniska są lotniskami zapasowymi, to z pełnymi tego konsekwencjami. A zatem należało przewidzieć, że również przedstawiciele polskich służb będą na tych obydwu lotniskach zapasowych, bo przecież nie wiadomo, gdzie samolot wyląduje. Powinni tam być, powinny być samochody, mało tego, powinny być komunikaty pogodowe wcześniej. Polscy piloci wylecieli w powietrze, a nie mieli informacji pogodowych. To jest poza wszelkim sporem. A zatem kwestia, o której pan wspomniał, że wybiórczo z jednego raportu. No przecież w Polsce toczy się dyskusja. Zarówno się toczyła nad raportem Maku, jak i się toczyła nad raportem Millera. Ja twierdzę, że obydwa są wadliwe. Obydwa są wadliwe. I wcale nie gloryfikuję jednego ani drugiego, ale trudno dyskutować, nie odnosząc się do niczego. W związku z tym ja wskazuję na pewne istotne rozbieżności między jednym raportem a drugim. To jest pierwsza rzecz. Rodzi się pytanie dlaczego. I druga kwestia, że raport pana ministra Millera jest w zdecydowanej większości pochodną raportu Maku, bowiem bazował na tych samych materiałach. Rosjanie co chcieli, to przekazali stronie polskiej. Gdy na przykład strona polska zwróciła się o udostępnienie nagrania wideo z wieży kontroli, które rejestrowało między innymi pracę kontrolerów lotu, to co się dowiedzieli? Dowiedzieli się, że tej taśmy nie dostaną, bo się urządzenie zacięło i taśmy nie ma. W związku z tym nie wiem, czy rzeczywiście tak było. Niech każdy sobie sam to już na to pytanie odpowie. Ja innych argumentów nie mam, ale odnoszę takie wrażenie. Co się chciało, to się przekazało. Rodzi się pytanie, dlaczegoż to stronie polskiej po dzień dzisiejszy nie są przekazywane czarne skrzynki. Rosjanie przeprowadzili badania, wykorzystali je w swoich badaniach. W związku z tym wydawałoby się, że jest rzeczą oczywistą, że po przeprowadzonych badaniach powinny być przekazane prawowitemu właścicielowi, a więc stronie polskiej. Dlaczego są nieprzekazywane? Wtedy byśmy rzeczywiście dokonali odczytu tych czarnych skrzynek. Eksperci bazują na kopiach. Jako prokurator wiem, że żaden szanujący się biegły nie wyda żadnej ekspertyzy w oparciu o kopię jakiegokolwiek dokumentu, w oparciu o kopię jakiejkolwiek taśmy. Dlaczegoż to te czarne skrzynki nie zostały przesłane do Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Zena w Krakowie po wykorzystaniu ich przez stronę rosyjską? Dlaczegoż to pan minister Miller zgodził się? Bo to jest zupełnie niezrozumiałe. Przecież mógł powiedzieć, panowie Rosjanie, wykorzystaliście, przekażcie stronie polskiej. Ale nie, on ciepłą ręką podpisał zobowiązanie, że strona polska pozostawia te skrzynki w Rosji do czasu zakończenia prawomocnego postępowania sądowego w Rosji. Ono się może nigdy nie zakończyć, wszak zawsze będzie możliwość, że może kiedyś Rosjanie jeszcze wznowią postępowanie, jeszcze do sądu nie doszło, bo przecież można postępowanie prokuratorskie póki co czy to zawiesić, czy umorzyć. Zawsze teoretycznie istnieje możliwość wznowienia, podjęcia postępowania i skierowania na drogę sądową, a zatem tego rodzaju porozumienie stwarza sytuację, że czarne skrzynki mogą nigdy do Polski nie trafić, a przynajmniej w najbliższej przyszłości. Obym się mylił, ale ale takie niebezpieczeństwo istnieje. Dlaczego tych czarnych skrzynek nie ma tutaj? Dlaczego nie zostały przeprowadzone badania czarnych skrzynek w Polsce? Tylko polscy eksperci podobno, znaczy nie podobno, pojechali do Rosji, żeby porównywać kopie z oryginałami. Ja nie wiem, jakimi warunkami, jakimi możliwościami tam dysponowali. Wiem, że biegli tego rodzaju czują się dobrze i mają pełne oprzyrządowanie, ale w swoim zakładzie pracy, w swoim miejscu, tam mają urządzenia, tam pracują. Natomiast sądzę, że ich możliwości na wyjeździe w obcym otoczeniu były w dość istotny sposób ograniczone.
Panie senatorze, kolejna godzina naszego programu dobiega końca i to są rozmowy niedokończone, ale kiedyś się kończą, jeśli chodzi o czas antenowy. Smoleńsk 2010, szukamy prawdy i w tym kontekście pytaliśmy się o stan państwa polskiego. Były tutaj przeróżne refleksje, przeróżne oceny, chociażby i ta taka kontestacja, że jesteśmy na swoistym zakręcie, bo i kryzys ekonomiczny, i przed nami zbliżające się wybory, które zawsze, taką mamy nadzieję, powinny coś wnosić nowego. Pytamy się też o przyszłość polskiej młodzieży, o młodych, bo przecież na młodych opiera się przyszłość narodu i społeczeństwa. Może jakieś końcowe refleksje, jeśli można, bo wiem, że zmęczenie jest, bo i godziny podróży, i godziny w programie telewizyjnym, ale to jest też służba społeczeństwu.
Może zabrzmi to górnolotnie, ale to nie moje słowa. Wypowiedział to jeden, można powiedzieć, że wypowiedział to największy Polak, że młodzież jest przyszłością. Zwracając się do młodzieży, Jan Paweł II powiedział: wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście moją przyszłością, wy jesteście nadzieją świata, wy jesteście moją nadzieją. Mniej więcej tak te słowa brzmiały. I również dla nas, Polaków, młodzież jest naszą przyszłością i jest też naszą nadzieją. Gorąco wierzę, że młodzież dobrze wykształcona, taką Polska ma młodzież, mimo że pokazuje się czasem obrazy, ale to znowu też w sposób wybiórczy młodzieży zepsutej, to chcę powiedzieć, że to są w sumie marginalne zjawiska. Natomiast mamy bardzo dużo dobrej młodzieży. Zło jest krzykliwe i często jest pokazywane. Natomiast ubolewam nieraz, że tej dobrej młodzieży nie pokazuje się. Jestem mocno zaangażowany w pracę z młodzieżą, dlatego że przez wiele lat byłem przewodniczącym Rady Szkoły. Już dzieci tam swoich nie miałem, a dalej pełniłem te obowiązki. Jestem związany z harcerstwem. Bardzo często uczestniczę w spotkaniach z młodzieżą i w szkołach, do których jestem zapraszany. W różnych organizacjach młodzieżowych bardzo często bywam, kiedy tylko młodzież sobie tego życzy. Czuję się w tym środowisku dobrym. Dobrze. Są to ludzie rzeczywiście pełni nadziei na lepszą przyszłość, ludzi pełnych ideałów. Myślę też, że młodzi ludzie, skoro zostali kilka lat temu oszukani, potrafią wyciągnąć wnioski z tego i dadzą temu wyraz w najbliższych wyborach parlamentarnych.
No właśnie, bo chciałem zakończyć na temat młodości czy młodych ludzi, bo tutaj są zawsze pytania perspektywy i można powiedzieć, sprawa smoleńska, szukanie prawdy, będzie miała swoją kontynuację, jeżeli właśnie będziemy mieć przyszłe pokolenia, bo i mi się wydaje, że to wracanie do historii jest potrzebne, na tym budujemy, na tym bazujemy, ale też jest te drugie skrzydło, prawda, tej przyszłości, która się zaczyna w teraźniejszości, a więc w konkretnych, mówimy, wyborach i tych parlamentarnych, ale też i tych życiowych. Więc bardzo ważne jest tutaj podejście i też z tą taką nadzieją na to, co się ma wydarzyć. Dziękuję bardzo za obecność w naszym studiu przez te godziny, panie senatorze. I mówimy do zobaczenia, bo myślę, że to nie jest to ostatnie spotkanie przecież na falach Radia Maryja i także telewizji Trwam. Dziękuję bardzo za te godziny.
Serdecznie dziękuję ojcu, serdecznie dziękuję państwu za to, że dzięki Radiu Maryja mogłem choć przez te kilka godzin gościć w państwa domach. Serdecznie dziękuję za wszystkie pytania, z których przebijała troska o przyszłość naszego państwa. To jest budujące, że jest nas wielu, którzy jesteśmy żywotnie zainteresowani naszym państwem. Nie można mówić w ten sposób, że nie jest ważne, co się w państwie dzieje. Ważne jest to, co ja będę miał jutro włożyć do garnka. Ważne jest to, czy będę miał jak przeżyć do końca miesiąca. A ja powiadam, że te wszystkie rzeczy są zależne od tego, w jakim stanie będzie nasze państwo. I mam nadzieję, że po tych wyborach zmieni się oblicze tego państwa, a w szczególności, że będzie ono bardziej transparentne, bardziej przejrzyste, że bardziej otwarte na obywateli i że będzie bardziej służyło obywatelom. Taka jest przecież, takie jest zadanie rządzących, być ministrem, czyli być sługą i służyć. Tak ja pojmuję swój udział w polityce. Serdecznie Państwu dziękuję. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan senator Stanisław Piotrowicz.